Dobry wieczór, Sławomir Szczepaniec, wita serdecznie wszystkich towarzyszy i Bogdana Czarneckiego również ze Zjednoczenia.
Dobry wieczór, towarzyszu Sławku.
Przed siódmym zjazdem PZPR, pokolenie jutra, byłem w kinie Marzanna w Kędzierzynie i słuchaj, na Zorro poszedłem. Ja cię kręcę, kronikę puścili, kolorową, wyobraź sobie, materiały Orwo. I słuchaj, to jest tytuł takiego wydania specjalnego. W roku 75 jesteśmy i ona opisuje, wiesz, pokolenie, które wkracza w życie szkolne, studenckie, naukowe, zawodowe, no i osobiste przede wszystkim, w tym właśnie roku 75. Słuchaj no, więc tak, nowy program nauczania w szkołach, na wzór radziecki, najlepsze metody, później tak, stypendia dla studentów, pewność rozwoju i zatrudnienia. A potem, stary, jak pójdziesz budować Hutę Katowice, to ci mówię, nasz brygadzista Antek, to jest jak matka dobry. Wiesz, i słuchaj, technikum sobie wieczorem zrobisz, to ci hotel robotniczy dadzą, ale jak masz dziewczynę, to M2 dostaniecie, a dziecko, to od razu masz i przedszkole zakładowe, i wszystko. Także powiem ci tak, ja jestem zbudowany. Polska gierka przed siódmym zjazdem jest u apogeum swoich możliwości i pokazuje przede wszystkim, że interesuje ją przyszłość naszych dzieci i młodzieży. Super, nie?
Świetlane perspektywy.
No, słuchaj, ale żarty żartami, a my znajdujemy się w roku 2015, no to jakby nie patrzę 40 lat później i tamto pokolenie jutra ma 60-70 lat. Możemy spotkać jego przedstawicieli w naszych zborach, no a my niejako jesteśmy dziećmi, które zostało urodzone przez nich. Sami mamy dzieci, przynajmniej niektórzy. Ile ty masz lat, Bogdan?
44, Sławku.
Masz dzieci?
Mam trójkę.
Trójkę dzieci. Super. I teraz tak, popatrz. Obserwuję dzieci wielu poświęconych rodziców. Nie ma ich w zborach. Wiele jest narzekań i płaczu na temat braku zaangażowania młodzieży, że odchodzi w świat, że nie interesuje ich prawda. Starzy pytają, dlaczego i gdzie był błąd. A przecież co zasiejesz, to zbierzesz, mówi Pismo Święte. Co na ten temat sądzisz?
Każde z dzieci ma ze sobą pewien bagaż, który odziedziczyło po nas, czyli taką, powiedzmy sobie, genetyczną część i ma też taką część, na którą możemy wpłynąć swoim naszym wychowaniem, naszą postawą, przykładem też, jaki zobaczył w zborze. I teraz prawda jest taka, że nie zawsze jako rodzice i jako zbory sprawdzamy się w wychowaniu naszych dzieci. Że często nie dajemy im tego, czego oczekują i wobec tego całkiem dużo dzieci z naszej społeczności nie zatrzymuje się w niej, tylko idzie gdzieś dalej.
No Bogdan, ale oni patrzą na nas, nie? I widzą, że my się spieramy o zarządzenia pańskie, że gdzieś tam siebie nie lubimy tak naprawdę, ale ukrywamy to, a wiesz, młodzi są przenikliwi. No i kolejne moje pytanie, czy my się zajmujemy młodymi w naszych zborach? No bo oni są świadkiem tarć, kłótni i podziałów. Potem mówią, nie chcemy udawać chrześcijan, albo nie będziemy grać tej farsy, no i odchodzą.
To są bardzo cenne spostrzeżenia, bo niekiedy dzieci nie rozumieją, o co się kłócimy, ale potrafią czytać nas i nasze emocje. I widzą wszelki nasz fałsz i kłamstwa. I czasem mówią sobie, nie, to nie działa, to tak nie jest, to nie jest prawda. Bo ponieważ my spieramy się, mimo tego, że tak wiele umiemy na temat różnych rzeczy, spieramy się często takie drobne rzeczy i ludzkie i czasami no, upadamy na tle braku takich podstawowych rzeczy jak miłość, jak zrozumienie dla innych, jak empatia. I wobec tego nasze dzieci to widzą i no, nie są zadowolone. A teraz pytałeś, czy my jako społeczność jesteśmy w stanie naszym dzieciom coś zaoferować. Tutaj nasuwa się na myśl ten przykład, jaki niedawno poznaliśmy, brat Adam
Małkiewicz z Ligi Biblijnej. Tak,
tak jest.
Szkolenie projektu Filip, z którego reportaż ukazał się w lutym 2015 roku.
I w tymże szkoleniu brat mówił o tym, jak bardzo ważne jest dostosowanie pokarmu do możliwości dziecka, że jak jest młode dziecko, takie bardzo malutkie,
noworodek,
no to potrzeba dla niego bebiko 0, potem trzeba mleko następne, bebiko 1, potem bebiko 2, potem może już jest coś z gotowanego, a potem stopniowo można mu wprowadzać różne inne pokarmy, aż będzie mogło spożywać to, co dorosły. Tymczasem my w naszej społeczności bardzo często traktujemy to w ten sposób, ach, prawda, nie jest jeszcze noworodkiem, czy też mały, ale to my kupimy mu cielęcinki, ugotujemy i sobie zje. A tymczasem może sobie zje gdy dostanie bardzo ostrego bólu brzuszka albo coś mu się może jeszcze gorszego stać, dlatego że nie jest gotowe na przyjęcie danego pokarmu nasze dziecko. Nie są gotowe na pewne tematy, jakie my w zborach omawiamy przy nich. Nasze dzieci dostają kredki, dostają ołówki, dostają kartki.
A kiedy
papieru.
Przerwa?
No właśnie, i to są najczęstsze pytania, jako rodzice słyszymy. Kiedy przerwa? Czy to ostatnie zebranie? Czy będzie jakieś jeszcze inne? Kiedy wychodzimy?
A muszę iść do zboru?
A muszę iść do zboru, tak. To są już najgorsze z tych pytań niedzielnych, jakie możemy
tak.
spotkać.
A dlaczego? Bo tak.
Tak jest. Dopóki mieszkasz z nami i utrzymujesz nasze pieniądze, to będziesz chodzić do zboru.
No, ale w pewnym momencie dziecko zaczyna utrzymywać się samo i nie chodzi do zboru. No dobrze, ale czy twój kościół jest miejscem, gdzie dzieci mogą się rozwijać? Czy twój zbór to miejsce, skąd młodzież odejdzie, nie znajdując nic ciekawego i nie mając możliwości służby?
Wydaje mi się, że jeżeli rodzice poświęcą bardzo wiele pracy swoim dzieciom i przygotują je kosztem własnego znacznego wysiłku, spędzając mnóstwo czasu i tłumacząc im, to niejako wbrew systemowi są w stanie utrzymać dzieci, żeby przychodziły do zboru. Natomiast zbór nie jest przygotowany w tej chwili na to, żeby te dzieci przyjmować i zaopiekować się z nimi i zapewniać im taki łagodny duchowy wzrost. Te wszystkie rzeczy są powierzone rodzicom. Zbór oferuje tylko i wyłącznie w tej chwili zebrania dla dorosłych.
No dobrze, artykuł z Chrześcijanina, to jest numer 07-09-2014, temat przewodni, budowanie kościoła, no i tu jest również rozdział budowanie kościoła dla młodego pokolenia. Autorowi nie chciało się zmieścić w głowie na początku, że są jednostki, które zmieniają zbór ze względu na możliwości, które daje on ich dzieciom. No a potem
zmienił
się
zdanie.
Poglądy. Tak, a dwa powody były, wiesz jakie?
No właśnie, Benjamin.
Benjamin i Noe. No, tak. Czytałeś tego chrześcijanina?
Czytaliśmy w samochodzie z żoną, bardzo ciekawy artykuł.
No i patrz, i autor mówi, że dla zbawienia swoich dzieci zrobi wszystko, no to dziwny?
Nie, nie jest to dziwne. Ja myślę, że każdy z nas, kto doświadcza tego jako rodzic, to zaczyna odczuwać ogromną potrzebę tego, żeby jego dzieci również były... miały możliwość zapoznania się z prawdą i podjęcia świadomej decyzji, czy chcą służyć Bogu, czy nie. Ale no, do tego trzeba być rodzicem. Jak się nim nie jest, no to tego zrozumienia ja tak do końca nie ma.
No słuchaj, ale powiedz tak, czy nasza młodzież może jest gorsza niż my w ich wieku? No bo my chcemy, wiesz co, no, żeby się uczyli dobrze, żeby byli grzeczni, ale z drugiej strony ja tak myślę, czy my uczyliśmy się dobrze i czy my byliśmy grzeczni.
No nasza pamięć nam podpowiada jedno, ale wystarczy zerknąć do naszych starych świadectw szkolnych i okaże się, no, że z tymi ocenami nie zawsze bywało tak różowo. I były też problemy z zachowaniem i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma coś za uszami, ale jednocześnie patrzy się na swoje pokolenie, następne pokolenie i myśli, ale no, takiej muzyki barbarzyńskiej to nie było. Takiego podejścia do ubioru, takiego braku w ogóle jakiejkolwiek moralności ani standardów. No ale ten problem to już jest od czasów rzymskich, bo Seneka już o tym pisał. Także można powiedzieć, ten cykl złej oceny następnego pokolenia przez poprzednie to się powtarza od wieków.
Ja wiesz, że ty masz rację, bo ja to tylko wodą z balkonu sąsiada polewałem albo zrzucałem taką cegłówkę z 10 piętra na beton, żeby zobaczyć, czy pęknie.
Napompowane rękawiczki, nie Sławko, się spuszczało też.
No dobrze, no mam wrażenie w takim razie, że nasza młodzież dzisiejsza wcale nie jest gorsza od nas, no. Chociaż
jest po prostu inna.
Kończmy to, dobrze Bogdan? Już nie mówmy o tym, nie mówmy o nas. Ale słuchaj, nagraliśmy rozmowę Wielkie Pytania Małych Ludzi. Tak całkiem na serio nagraliśmy, nie? I teraz jest moje podstawowe pytanie, czy twój zbór żyje problemami młodych ludzi?
Niestety nie żyje. Mój zbór nie żyje problemami nowych ludzi, znaczy młodych ludzi, ponieważ... jak wspomnieliśmy, nie są one niestety w obszarze jego zainteresowania. Do tej pory mieliśmy jedno takie zebranie raz na dwa tygodnie, które było częściowo próbowało zaadresować problem tego, że mamy młodzież, ale i tak materiał nie był do końca dostosowany dla tych młodych ludzi. Oni musieli bardzo długo się przygotowywać i tego nie do końca rozumieli.
Dobrze, a czy znasz chociaż imię każdego dziecka w swoim zborze, bo jesteś starszym zborowym?
Jest nas tak niewielu, no, muszę znać i zrobię to z przyjemnością. Witam się z każdym, podaję mu rękę, z każdym dzieckiem. Niestety nie znam ich tak dobrze, jak bym chciał.
No właśnie, a czy dzieci znają pastora? To chciałem zadać takie pytanie i czy mogą liczyć na niego?
No pastorem nie jestem, no znają mnie jako wujka i mogą na mnie liczyć, ale powiedzmy sobie, do tej pory żadnych próśb w takim zakresie nie miałem.
A inaczej, z innej strony zapytam, co twój zbór zaoferuje mojemu dziecku w wieku 3, 6, 9, 12, 15 lat? Jako rodzic ja pytam, całkiem serio, bo mam takie dziecko. Czy Janko Muzykan ma szansę zostać odkryty w twoim zborze, czy ma cicho siedzieć na badaniach berajańskich, nie przeszkadzając innym kredkami rysując? Nie, teraz są komórki.
No niestety, będzie dostanie od taty albo od mamy komórkę, albo długopis i książeczkę i ma sobie czytać i czekać spokojnie do końca zebrania.
Trzy godziny.
Trzy godziny.
Długo.
Z przerwą, z przerwami.
Słuchaj, ale świat zmienia się. Pisaliśmy listy do naszych dziewczyn. Sam pamiętam, jak latałem za znaczkami na pocztę. Pisałem je wieczorami na studiach. Młodzi piszą tymczasem SMS-y, czatują i mailują. I czy twój kościół nadąża za zmieniającym się światem?
No próbowaliśmy nadążać. Mieliśmy jeszcze paręnaście lat temu stronę zborową, ale też nasza społeczność jest odrobinę konserwatywna i muszę powiedzieć, że...
Ruch.
Tak, ruch. No nie wiem, jak to się stało, ale ta działalność nie spotykała się z jakimś bardzo dużym poparciem i ona po prostu tak sobie spokojnie zgasła.
No właśnie, bo zdajesz sobie sprawę, że młodzi mogą poprowadzić inaczej.
Jestem pewien, że poprowadzą inaczej.
Kościół, tak? No bo nasz sztandar któregoś dnia wyniosą.
Tak jest. Nasz sztandar pewnego dnia wyniosą. Jeszcze taką jedną myśl chciałem tutaj dodać, bo ten artykuł z Chrześcijanina, o którym mówiliśmy, bardzo ciekawy, polecam wszystkim. Dotyczył on też między innymi zdrowia Kościoła. Autor właśnie, ten sam, który mówił o swoich dzieciach, mówił też, że ocenia zdrowie zboru na podstawie takich dwóch czynników.
Dzietność można to nazwać. Dzietność, tak?
Tak jest, dzietność. Czy zbór ma dzieci, ale nie takie dzieci w sensie...
Cielesne, tylko dzieci duchowe.
Duchowym, tak jest. Czy są nowi, czy rozglądujemy się wokół siebie i widzimy, a tej siostry lub tego brata rok temu nie było, ale teraz już schodzą. No i oczywiście mają wiele pytań i się dostosowują, ale są gorliwi i się uczą bardzo szybko. Czy są takie osoby wokół nas? To jest pytanie. Jeżeli ich nie ma, to nasz zbór w połowie jest zdrowy, a w połowie być może choruje. Bo drugim kryterium jest, czy te osoby, które są w zborze, wzrastają. To uczniostwo.
No, czyli kryterium uczniostwa. Dokładnie na tym było też mówione na szkoleniu. To jest takie szkolenie o prowadzeniu grup domowych.
Ale ja do tego chciałem jeszcze zanim przerwę, bo słuchaj, bo właśnie teraz sobie wyobraźmy, że każdy z nas jako chrześcijan głosi, bo to jest indywidualna praca czasami jest to praca zborowa innym. I każdy z nas ma taki, powiedzmy sobie, licznik, który pokazuje, ile nowych osób przyprowadziłeś do Pana, do prawdy, ile nowych osób usłyszało od Ciebie Ewangelię, ile o nowych osób zechciało się więcej o niej dowiedzieć, ile osób, nowych osób uczyło się do zboru. A ja muszę powiedzieć, że w naszej społeczności coraz więcej widzę braci, których myślę, że mają cyfrę mniejszą, czy liczbę mniejszą od zera. Dlatego, że zaczęli okazywać nieprzejednaną postawę, która dąży do tego, żeby odsiewać tych, którzy błądzą, czyli tych, którzy może mają chwilę słabości, którzy myślą troszkę inaczej. No i te osoby, powiedzmy sobie w cudzysłowie nieprawomyślne, są zmuszane do tego, żeby odchodzić, szukać społeczności gdzieś indziej i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ja bym powiedział tak, to nie jest taka droga, jaką nasz Pan chyba zalecał, nie? Nasz Pan zalecał, żeby szukać tych owiec zbłąkanych. A każdy, kto ją przyprowadzi, będzie miał stokroć większą nagrodę. A tymczasem mam wrażenie, że u nas te owce są pozostawiane same sobie.
Ja mam może taką propozycję. Cofnijmy się znowu o 40 lat. Słuchaj, koniec tej kroniki filmowej, tej kolorowej. Edward Gierek schodzi z mównicy, a oklaski i okrzyki nie milkną. Edward Gierek! Edward Gierek! Jak sądzisz, czy nam też będą klaskać za parę lat za to, jak zajmujemy się dzisiaj pokoleniem jutra, czy niedługo na pustej sali zborowej już nikt nie będzie klaskać, tylko echo i wiatr.
No ja bym chciał, żeby każdy z nas, który tego słuchał, wyobraził sobie tą sytuację, bo ja przyznam szczerze, że w tej chwili mam takie wrażenie, że czeka nas raczej pustka i tylko i wyłącznie jedna czy dwie osoby, które tam będą siedziały i którym będzie się chciało klaskać, Ale też mam wrażenie, Sławku i drodzy słuchacze, że ciągle mamy jeszcze czas, żeby się zastanowić nad tym, co robimy i próbować się zmienić na tyle, żeby ten obraz przyszłości był jednak inny.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję Ci, Sławku, dziękuję Wam wszystkim za Wasz czas.
I do usłyszenia.
Święto lipcowe zerwij biało-czerwony kwiat dla naszej 30-letniej za jej 30 lat. Wspólnym złączeń losem na dobro.